nazwali go mordercą o bosych stopach. Więźniem o numerze 13973. Dzikim zwierzęciem, które poczuło zew zabijania. Jedyną osobą, która w niego wierzyła, był założyciel miasta chłopców, ksiądz Edward Flanagan. To właśnie kaznodzieja walczył o przyszłość zaledwie 12-letniego chłopca, którego śmierci pragnęło całe hrabstwo Ossetian, a własna babka uważała, że jest on demonem w ludzkiej skórze. Czy ten niewinnie wyglądający chłopiec rzeczywiście był wcieleniem samego szatana? Uważa się, że Herbert Nichols Jr. urodził się w czerwcu 1919 roku w Boise, czyli takim małym mieście położonym w południowo-zachodniej części stanu Idaho. Jest to data orientacyjna, bowiem nikt nie zadał sobie tutaj trudu, by w jakikolwiek sposób uregulować sprawy urzędowe związane właśnie z narodzinami chłopca. Wiadomo, że na początku roku 1920 do właściwego urzędu zgłosił się chyba jego ojciec i złożył odpowiednie zawiadomienie, że pół roku wcześniej urodził się jego syn Herbert. Ale ponieważ pomiędzy narodzinami a zgłoszeniem tego faktu w odpowiednim urzędzie, no nie oszukujmy się, ale minęło sporo czasu, to zawierzono tutaj prawdomówności ojca. Co prawda mężczyzna pewnie nie miał tutaj powodu, by kłamać, ale mogło dojść do jakiejś mniejszej lub większej pomyłki. Mogło to też mieć związek z wielodzietnością rodziny Nichols. Źródła bowiem informują, że ojciec chłopca, Herbert Nichols Senior i jego matka, Hazel Nichols, doczekali się mniej więcej 9 dzieci. Inne źródła precyzują, że dzieci było mniej, jednak nieznacznie. Nicholsowie mieli być rodzicami 4 synów i tyleż samo córek. Czy dzieci była 8 czy też 9, to ma tutaj raczej niewielkie znaczenie, ale przy takiej, można powiedzieć, że dosyć sporej rodzinie, rzeczywiście tego czasu może brakować. W każdym z tych przypadków była to rodzina wielodzietna. Prawdopodobnie Herbert Jr., biorąc tutaj pod uwagę oczywiście również jego imię, był najstarszym z synów Nicholsów. Niekoniecznie najstarszym dzieckiem, ale najstarszym z synów. Cała rodzina mieszkała w małym miasteczku o bardzo uroczej nazwie Star w stanie Idaho. Warunki, w których wychowywał się chłopiec, były dość trudne. Co prawda historia jego rodziny nie została dogłębnie prześwietlona, jednak już takie podstawowe poznane fakty pokazują nam, że Herbert od przyjścia na świat nie miał łatwo. Nicholsowie byli raczej ubodzy, żeby nawet nie powiedzieć tutaj, że po prostu biedni. Dzieci bardzo często chodziły głodne, brudne i w podartych ubraniach. Rodziców nie było stać na utrzymanie tak licznej dziatwy. Jednak nie przeszkadzało im to w powiększaniu rodziny, bo praktycznie co roku na świat przychodziło kolejne dziecko. Jakie dokładnie panowały relacje w domu, tego też do końca nie wiemy. Natomiast tutaj również możemy przypuszczać, że zamiast takiej rodzicielskiej miłości, to niestety dominował gniew i agresja. Skąd możemy wyciągnąć takie wnioski? Ano jest co najmniej kilka powodów, ale takim głównym, który chciałabym na samym początku poruszyć, jest babka Herberta, czyli matka Herberta Seniora. Kobieta miała być bardzo autorytarna, często sięgała po argumenty kar cielesnych, tak to sobie tutaj ujmijmy. I to, wiecie, nie, że zdzieliła dziecko przez łeb, jak zrobiło coś źle, co w tamtych czasach było raczej dość powszechną praktyką. Niestety powszechną, no ale czasy były jakie były. Nie, tutaj pani Mary Addington, bo tak też nazywała się babcia chłopca, stosowała bardziej wyrafinowane praktyki. Nieposłuszne dzieci karała brakiem racji żywieniowych i to nie tak, że nie zjesz sobie dzisiaj kolacji, to może sobie przemyślisz. Nie. Pani Addington potrafiła nie dawać dziecku jedzenia przez cały dzień, tak żeby miało taki, można powiedzieć, post. Dodatkowo tak w ramach urozmaicenia biła dzieci jakimś długim i twardym przedmiotem. Źródła twierdzą, że było to coś w rodzaju drewnianej pałki, belki albo drąga. Ciężko mi tutaj dokładnie określić, jakiego narzędzia używała kobieta, natomiast na pewno takie lanie nie należało do najprzyjemniejszych, a dzieci po prostu się jej bały. Mary określana była jako kobieta nieznosząca sprzeciwu, wyciągająca konsekwencje za każde, nawet najmniejsze przewinienie. Jednocześnie była kobietą głęboko wierzącą, która próbowała wpoić swojemu potomstwu zasady charakterystyczne dla religii katolickiej. Prawdopodobnie katolickiej, bo tutaj nie jest sprecyzowane dokładnie, jakiego wyznania była kobieta. Na pewno była chrześcijanką, ale jaki to był dokładnie odłam, to nie wiadomo. No podejrzewam, że mógł być to katolicyzm. Nic więc dziwnego, że dorastając w takim domu, Herbert senior, którego dla ułatwienia tutaj będę nazywała po prostu Bertem, żeby odróżnić go od jego syna, po prostu przeniósł taki model wartości i taki model wychowania na swoją rodzinę. Dodatkowo rodzina Nichols była obciążona genetycznie tendencją do chorób umysłowych. A przynajmniej tak zakładano, ale no powiem szczerze, że ja osobiście takiej pewności nie mam. Nie wiadomo dokładnie, o co chodziło i jaka choroba miała być przekazywana w genach przez panią Addington, a później oczywiście jej syna, jednak rzeczywiście kilku członków ich najbliższej rodziny miało epizody chorób psychicznych. Matka Mary, czyli babka Berta, a prababka Herberta, przed swoją śmiercią przebywała jakiś czas w ośrodku zamkniętym, takim zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Ale tutaj nie wiadomo, co dokładnie dolegało kobiecie i czy czasem po prostu nie była to jakaś postępująca demencja albo początki Alzheimera. Bo źródła podają, że co prawda kobieta przebywała kilka tygodni w szpitalu psychiatrycznym, ale to nie była choroba, która wymagała jej stałego pobytu na oddziale. Dlatego też po tych kilku tygodniach została wypisana i miała wówczas 78 lat. Więc przyznacie sami, że wiek już dość zaawansowany, nikogo oczywiście tutaj nie obrażając. I niestety no w tym wieku już Alzheimer albo jakaś demencja mogła postępować. Ponieważ kobieta nie mogła samodzielnie funkcjonować, to też została przekazana pod opiekę swojej córce, pani Mary Addington. No i niestety po kilku kolejnych tygodniach tego pobytu u córki zmarła. Niekoniecznie ze względu na złą opiekę. Ja tutaj niczego nie sugeruję, żebyście sobie nie myśleli, ale taki epizod w życiu rodziny był. Seniorka rodu nie była jednak jedyną osobą, która miała tutaj w rodzinie kontakt z psychiatrą i ośrodkami zajmującymi się osobami chorującymi na różne schorzenia natury umysłowej. Po narodzinach 9. dziecka, co też sugeruje tutaj, że dzieci rzeczywiście była jednak 9, a nie 8, coś miało zmienić się w Bercie Nicholsie. I chociaż historia jest naprawdę tragiczna, to nie wiadomo dokładnie, jak to wyglądało, jakie było tło problemu i co takiego stało się w umyśle mężczyzny, ponieważ prasa jakoś tak tego nie przedrukowywała na swoich łamach. Albo przedrukowywała, tylko ja po prostu nie cofnęłam się aż tak daleko w przeszłość. Bert właśnie tuż po narodzinach kolejnego dziecka miał zaatakować w szale swoją szwagierkę, czyli siostrę Hazel, którą niestety w tym szale zamordował. Później zresztą próbował jeszcze odebrać życie swojej własnej żonie, ale kobiecie jakoś udało się przed mężczyzną obronić. Niestety, albo istety, nie wiadomo, jak wyglądał przebieg ataku i jakiej broni użył Nichols senior. Jednak dość szybko okazało się, że cierpi on z powodu zaburzeń psychicznych. Dokładniej tutaj precyzując, to te zaburzenia zostały określone i sklasyfikowane przez badających mężczyznę psychiatrów jako paranoja. Możemy więc założyć, iż Bert doświadczył urojeń i omamów, które ostatecznie skłoniły mężczyznę do zamordowania swojej rodziny, a przynajmniej jej części. Bert jednak nigdy nie trafił przed oblicze sądu. Został umieszczony w ośrodku zamkniętym, gdzie uznano go za osobę zbyt niebezpieczną dla społeczeństwa. Tym samym mężczyzna został poddany przymusowemu leczeniu. Czy kiedykolwiek wyszedł z ośrodka? Niestety nie wiadomo, natomiast udało mi się odnaleźć jego chyba jedyne zdjęcie, przynajmniej jedyne, które do tej pory zachowało się gdzieś tam w odmętach internetu. Jest to właśnie zdjęcie, które zostało zamieszczone na łamach dziennika po tym feralnym wydarzeniu, po zamordowaniu swojej szwagierki. Tutaj pisze oczywiście, że była to sąsiadka, natomiast kopiąc głębiej okazywało się, że pani Lily Fraser była również jego szwagierką. Teoretycznie więc rodzina mogła posiadać tendencję do różnych zaburzeń, co też później zostało w tej sprawie wykorzystane. Ale nie uprzedzajmy oczywiście faktów. Po tym, nie ukrywajmy, traumatycznym wydarzeniu w rodzinie Nicholsów, Hazel stwierdziła, że niestety nie poradzi sobie samodzielnie z 9 dzieci. Nie do końca wiem na jakiej zasadzie, ale Hazel oddała 4 swoich najstarszych dzieci do odpowiednich placówek wychowawczych. Prawdopodobnie nawet zrzekła się swoich praw rodzicielskich, bo później gdzieś tam ktoś wspominał coś o oficjalnej adopcji, że dzieci mogły zostać oficjalnie zaadoptowane przez nową rodzinę. Natomiast nie jestem pewna, czy tak rzeczywiście było. Dlaczego Hazel postanowiła tak zrobić? Kobieta po prostu uznała, że powinna się głównie zatroszczyć o swoje najmłodsze dzieci, te, które potrzebują matki najbardziej, a te starsze, w pewnym sensie już odchowane, jakoś sobie w życiu poradzą. W ten sposób Herbert zaczął swoją tułaczkę po rodzinach zastępczych. Nie wiadomo w jakim był wówczas wieku, ale skoro przez ten czas przewinął się przez co najmniej kilka rodzin, to musiał mieć około 10 lat. Ostatecznie i tak trafił do domu swojej babci, Mary Addington. Dokładnie tej samej, która posiadała tak wyrafinowany system metod wychowawczych. Babcia chłopca została wówczas opisana jako wysoka, blada kobieta o wysokim czole. Zdjęcie jej i wnuka również możecie oglądać w tle materiału. Ale też tutaj okoliczności pojawienia się Herberta w domu babki nie są do końca jasne, po raz kolejny zresztą. Czy chłopiec uciekał z domu tymczasowego, czy był też na tyle trudnym dzieckiem, że rodziny zastępcze sobie z nim nie radziły, czy też może sama Mary stwierdziła, że po prostu pokaże swoje dobre serduszko i przygarnie do siebie jednego z najstarszych wnucząt. Udało mi się odnaleźć jedną, wydaje mi się też, że najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. A mianowicie, tak jak zakładałam, była to poniekąd mieszanka wszystkich tych 3 przedstawionych hipotez. Początkowo chłopiec miał zostać umieszczony w rodzinie zastępczej w hrabstwie Shoshone, nadal w stanie Idaho. Rodzina, która przygarnęła chłopca pod swój dach, początkowo była nim zachwycona. Herbert wydawał się miłym, grzecznym chłopcem. W utrzymaniu tego wizerunku pomogła jego aparycja, bowiem rzeczywiście był to chłopiec, który nie tylko wyglądał na młodszego niż był w rzeczywistości, ale jednocześnie rysy jego twarzy były bardzo delikatne. Herbert sprawiał wrażenie takiego aniołka. Może nie cherubinka, bo wprawdzie nie miał bujnych blond loczków na głowie, jednak jego mimika, delikatna cera i łagodny uśmiech przyciągały do niego ludzi i budziły taką ogólną sympatię. Niestety pierwsze dobre wrażenie dość szybko uleciało. W niedługim czasie rodzina zauważyła, że wygląd chłopca nie ma zbyt wiele wspólnego z jego zachowaniem. I tutaj muszę nadmienić, że jeżeli chodzi o Herberta, to sprawa była nieco skomplikowana. Bo chłopiec rzeczywiście miał jakiś taki niezaprzeczalny urok osobisty i to nie tylko jeżeli chodzi o jego wygląd fizyczny. Bo pomimo tego, że był dość młodym chłopcem, to umiał się wysłowić, był grzeczny, kulturalny, a nawet pojawiły się głosy, że chociaż dziecko nie miało zbyt dużego kontaktu z placówkami edukacyjnymi, to jak na swój wiek było nad wyraz inteligentne. Herbert zawsze wiedział, co powiedzieć, jak powiedzieć i używał przy tym szeregu technik, które dziś zapewne uznalibyśmy za techniki manipulacyjne. Prawdopodobnie był to taki jego system obronny, który pozwolił mu przetrwać w bardzo trudnych warunkach. Dzieci, które przebywają w środowisku, które nie zwraca na nich uwagi, dosyć szybko uczą się, co i jak zrobić, żeby tę uwagę jednak uzyskać. Ale jednocześnie miał diabła za skórą. Może i nie wyrządzał ludziom krzywdy intencjonalnie, ale miał swoją ciemną stronę. Nie liczył się z poszanowaniem własności innych ludzi. Jak coś mu się spodobało, to po prostu to sobie brał, bez względu na to, co to było i do kogo należało. Czyli mówiąc prosto, kradł wszystko, co mu wpadło w ręce. Chłopaka nie można było ani na chwilę zostawić samego, bo było pewne, że w tym czasie po prostu coś zwinie. Pojawiły się również bardziej niepokojące doniesienia, według których chłopiec miał dopuścić się podpalenia budynku kościelnego. I to w trakcie, kiedy w przybytku odbywało się nabożeństwo. Istniało więc realne zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w kościele i oddających się modlitwie wiernych. Sytuacja z podpaleniem nie została opisana dokładnie. W kilku źródłach pojawia się jedynie taka mała wzmianka, że taka sytuacja miała miejsce. Przypuszczam więc, że nic poważnego się wówczas nie stało, bo gdyby było inaczej, to temat zostałby rozwinięty, a sam Herbert zapewne poniósłby konsekwencje swoich działań. Jak na razie jedyną karą dla chłopaka był powrót do placówki wychowawczej. Rodzina zastępcza zrezygnowała z opieki nad chłopcem. Jego przewinienia, szczególnie ta próba podpalenia kościoła, to było dla nich za dużo. Nie czuli się na siłach, by podjąć się opieki nad tak problematycznym chłopcem. Zwłaszcza, że Herbert miał na sumieniu zdecydowanie więcej. Kilkukrotnie uciekał z domu rodziny zastępczej, chcąc mieszkać z matką lub babką. Raz nawet ukradł samochód, którym chciał dostać się do sta, jednak w trakcie jazdy utknął na mieliźnie. Jego dalsza, już piesza wędrówka za bardzo nie miała tutaj sensu, a chłopiec szybko został złapany i ponownie odesłany do Shoshone City. Ale nie pytajcie mnie, skąd 11-latek wiedział, jak prowadzić auto, bo nie mam zielonego pojęcia. Czy były jeszcze jakieś rodziny zastępcze, które podjęły się opieki nad chłopcem? Według źródeł tak, jednak nie ma na to żadnych konkretnych detali. Ostatecznie Herbert trafił do specjalnej placówki resocjalizacyjnej. Była to State Training School w mieście St. Anthony w stanie Idaho. W Polsce chyba najbardziej zbliżonym odpowiednikiem będzie nasz znany wszystkim poprawczak, bowiem głównym zadaniem placówki było sprawowanie nadzoru i wprowadzenie programu resocjalizacji wśród młodzieży mającej tendencje do zachowań przestępczych. Ale nawet w ośrodku chłopiec sprawiał trudności. Trzeba jednak przyznać, że był dość sprytny, choć oczywiście swoją przebiegłość wykorzystywał do złych celów. Tak na przykład pewnego razu podczas spaceru, na którym udali się wszyscy wychowankowie ośrodka, oczywiście pod odpowiednim nadzorem, Herbert wykorzystał nieuwagę strażnika. Wsadził do swojej kieszeni sporych rozmiarów kamień, który później po powrocie, przebywając już w swojej celi, zawinął w poszewkę poduszki, tworząc swojego rodzaju broń. Jaki chytry plan ukartował młodzieniec i do czego owa broń miała mu służyć, to niestety tutaj nie wiadomo. Może po prostu to prowizoryczne narzędzie miało mu służyć do obrony przed starszymi wychowankami ośrodka. Bo nie ma co ukrywać, że Herbert był jednym z najmłodszych chłopców w placówce. Zwłaszcza, że teoretycznie w ośrodku mieli przebywać chłopcy pomiędzy 12 a 18 rokiem życia. A Herbert miał dopiero za kilka miesięcy skończyć 12 lat. Oficjalnie był jeszcze 11-latkiem. Niewykluczone, że starsi wychowankowie nie pałali do chłopaka sympatią i wykorzystywali swoją przewagę fizyczną. Ale oczywiście nie mamy co do tego pewności, to są tylko takie moje spekulacje. Ten wątek również nie został pociągnięty dalej. Wiemy jedynie, że kamień dość szybko został Herbertowi skonfiskowany. Ale trzeba przyznać, że chłopak próbował tutaj na różne sposoby bronić siebie i miał naprawdę głowę pełną pomysłów, co i jak zrobić. Jednak pomimo tego jego zachowania, tego jego problemów, to źródła twierdzą, że chłopakowi zdarzało się wychodzić na przepustki. Wówczas zatrzymywał się w domu swojej babci, Mary Addington. Kobieta mieszkała w dość niedalekiej odległości od ośrodka w mieście Orofino, to znaczy niedaleko. Był to ten sam stan, stan Idaho, jednak miasteczko Orofino leżało zupełnie po drugiej stronie, tuż przy granicy stanu Waszyngton. Była to odległość wynosząca ponad 700 km, czyli mniej więcej tyle, co z naszej Gdyni do Zakopanego. Jak wyglądał czas Herberta spędzony pod opieką babci? No niestety niezbyt ciekawie. Mary stosowała względem swojego wnuka dokładnie te same praktyki wychowawcze, których kilkanaście lat wcześniej używała względem swoich dzieci. Herbert za każde, nawet takie najdrobniejsze przewinienie, obrywał drewnianą pałką oraz nie otrzymywał posiłków. Nic więc dziwnego, że był bardzo chudy. Ale jednocześnie kobieta zatroszczyła się o to, by chłopiec pobierał odpowiednie nauki katechizmu. Herbert nie tylko chodził na msze, ale również był członkiem szkółki niedzielnej. Tam wzorem swoich poprzednich doświadczeń sprawiał jak najlepsze wrażenie. Był żywo zainteresowany nauką katechizmu, nie sprawiał żadnych problemów, nie pyskował. Ogólnie można powiedzieć, że odbierany był jako taki grzeczny i dobrze ułożony chłopiec. Ale znów wzorem przeszłych doświadczeń ta fasada dość szybko spadła. Któregoś dnia okazało się bowiem, że z kościoła zniknęła taca nadatki. Nie wiemy w jaki sposób, ale jakoś tak bez większych trudów udało się ustalić, że osobą odpowiedzialną za kradzież był właśnie 12-letni już Herbert Nichols. Po tym incydencie na chłopca nie patrzono już tak przychylnie jak dotychczas. Zwłaszcza, że rodzice jego kolegów również zaczęli zauważać, że tak dziwnym trafem po wizycie chłopca w ich domu znikają u nich mniej lub bardziej wartościowe przedmioty. A kolegów Herbert miał mnóstwo, bo na pozór był przecież bardzo otwartym i uprzejmym chłopcem. Podczas jednej z wizyt chłopiec posunął się zdecydowanie o krok dalej. Tym razem bowiem ukradł rewolwer należący do ojca jednego ze swoich znajomych. Sytuacja miała miejsce na początku sierpnia 1931 roku. Ale najgorsze było to, że zanim ktokolwiek zorientował się, że broń zaginęła, chłopca w Orofino już nie było. Herbert uciekł z domu swojej babki 4 sierpnia wieczorem, tak jak stał, czyli w podartych ubraniach i boso. Co już też tutaj nam pokazuje, że kobieta również jakoś o chłopca nie dbała. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1931 roku, około 1 w nocy, ktoś dokonał włamania do sklepu przemysłowego Petera Klausa w Assateague w stanie Waszyngton. Miasteczko liczące zaledwie 1000 mieszkańców leżało na granicy stanu Waszyngton i stanu Idaho. Ktoś wybił szybę w witrynie sklepu, co dość szybko zostało zauważone przez jego właściciela. A że miasto było małe, to i nic dziwnego, że w dość szybkim tempie na miejscu pojawił się poproszony o interwencję szeryf wraz z dwójką swoich zastępców. Prawdopodobnie, bo tutaj późniejsza wersja mówiła o tym, że ten zastępca był jednak jeden. Ilu by ich tam nie było, to według doniesień zostali oni poinformowani o sytuacji przez samego właściciela sklepu, który już oczekiwał na pomoc przy rozbitej szybie. Relacji co do dalszego przebiegu wydarzeń jest kilka. Część mówi, że do środka wszedł 72-letni szeryf John Wormell, a jego zastępcy zostali na zewnątrz wraz z Peterem Klausem. Inna wersja zakłada, że właściciel sklepu wszedł do swojego niewielkiego zakładu handlowego u boku szeryfa, bo przecież on jako jedyny najlepiej znał tutaj rozkład pomieszczenia. Nawet jeżeli Klaus rzeczywiście był obecny w środku, to jednak szeryf, jako ten uzbrojony, wszedł do środka jako pierwszy. Poinformował znajdujących się w środku bandytów, z kim mają do czynienia i jakie konsekwencje grożą im, jeżeli natychmiast się nie ujawnią. Ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Zaczął więc iść w głąb pomieszczenia z rewolwerem w dłoni. Aby polepszyć sobie widoczność, włączył światło, czy też według innych doniesień włączył latarkę. Wówczas zza beczki z octem wyskoczył mały chłopiec, który natychmiast skierował lufę w stronę szeryfa i zanim ktokolwiek zdążył zareagować, pociągnął za spust. Kula trafiła prosto w czaszkę Wormella, nie pozostawiając mu żadnych szans na przeżycie. Mężczyzna pozostawił żonę oraz osierocił czwórkę dzieci, 3 synów oraz córkę. Zanim doszło do dalszego rozlewu krwi, Karalis i Bezon, czyli czekający na zewnątrz zastępcy postrzelonego szeryfa, obezwładnili chłopaka, odbierając mu broń palną. Aresztowanym był bosy chłopiec, 12-letni Herbert Nichols. Wszyscy mieszkańcy hrabstwa byli zszokowani nocnym wydarzeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że napadu połączonego z zabójstwem dokonało 12-letnie dziecko. Nastroje w okolicy były tak bojowe, że władze bały się o bezpieczeństwo chłopca, któremu lokalna ludność groziła linczem. Herbert szybko przyznał się do zbrodni, opowiadając jednocześnie o swojej ucieczce z Orofinu. Szczególną uwagę zwracał wygląd chłopca. 12-latek był wychudzony, brudny, a na jego stopach, tak jak wspomniałam wcześniej, nie było żadnego obuwia. Stąd też już od samego początku zyskał on przydomek zabójcy o bosych stopach. Chłopak nie sprawiał wrażenia osoby niebezpiecznej. Wyglądał na góra 10 lat. Tym bardziej zarówno stróże prawa, jak i mieszkańcy miasteczka nie mogli tutaj wyjść z szoku, że to niewinnie wyglądające dziecko zabiło człowieka. Herbert wytłumaczył, że uciekł z domu babki i chciał przedostać się albo do miasta Sta, gdzie mieszkała jego matka, albo uciec do Kanady. Do sklepu włamał się poniekąd przypadkiem. Przez witrynę zobaczył słodycze oraz sproszkowany tytoń, czyli tak zwaną tabakę. Przyzwyczajony do tego, że zawsze bierze co chce, po prostu stłukł szybę i wszedł do środka. Nie spodziewał się, że do interwencji dojdzie tak szybko. Usłyszawszy hałasy, schował się za beczką z octem, mając tutaj nadzieję, że jego drobna postura sprawi, że uda mu się po prostu wyjść z tej opresji cało, czyli innymi słowy, że nikt go nie zauważy. Ale kiedy błysnęło światło, a obok beczki, za którą się skrywał, usłyszał kroki, po prostu spanikował. Wyskoczył z kryjówki i strzelił ze skradzionego dzień wcześniej rewolweru. I tutaj wersje mamy dwie. Jedna mówi o tym, iż Herbert zaklinał się, że nie miał zamiaru nikogo zabijać. Zdając sobie sprawę z tego, że może zostać złapany na gorącym uczynku, po prostu okropnie się bał. Ale wtedy też przypomniał sobie, że przecież ma przy sobie broń. Chciał jedynie wystraszyć szeryfa. Myślał, że kiedy mężczyzna zobaczy, że on też jest uzbrojony, to po pierwsze nieco go to zdekoncentruje, a po drugie stworzy mu lepsze warunki do ucieczki. Bo może będzie miał nawet tyle szczęścia, że pocisk trafi w metalową lampę, która oświetla pomieszczenie. A tym samym może nawet stłucze żarówkę. Co byłoby dla chłopaka jeszcze korzystniejsze, no bo nie od dzisiaj wiadomo, że w ciemności ucieka się najlepiej, zwłaszcza jak ma się 12 lat i jest się zwinnym małym chłopcem, prawda? Dlatego też skierował lufę ku górze. Ale zamiast w lampę, kula trafiła w głowę szeryfa. Według innej wersji chłopak wcale nie żałował swojego czynu, a wręcz stwierdził, że gdyby zdawał sobie sprawę z faktu, iż na zewnątrz stoi pomocnik szeryfa, bo tutaj ta druga wersja była połączona z tą wersją o jednym pomocniku szeryfa, o jednym zastępcy szeryfa, to jego również by zabił. Ale w pełni szczerze przyznam wam, że jeżeli te wszystkie spekulacje o tych technikach manipulacyjnych, o tej bystrości jego umysłu i o ponadprzeciętnej inteligencji były tutaj prawdziwe, to raczej nie wydaje mi się, żeby Herbert rzeczywiście twierdził tutaj, że zabiłby zastępcę szeryfa, no bo musiał sobie zdawać sprawę, że to postawi go w bardzo złym świetle. A jeżeli zawsze udawał takiego grzecznego, dobrze ułożonego chłopca, to raczej tutaj pokazywałby skruchę, już nawet abstrahując od tego, czy byłaby to skrucha faktyczna, czy też taka udawana, wymuszona. Jeżeli więc chodzi o moje osobiste zdanie, to bardziej skłaniałabym się ku tej pierwszej wersji, zwłaszcza, że ta opcja z dwójką zastępców czekających na zewnątrz była moim zdaniem jakoś bardziej dokładnie opisana. Były podane nawet ich dokładne personalia, więc wydaje mi się, że jednak chyba stała bliżej prawdy. ale to, która was wersja bardziej przekonuje, to już oczywiście wasza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardzo obiektywne opracowania, to jednak uważam, że tych zastępców było dwóch, a chłopiec wykazywał tutaj skruchę. Czy szczerą, czy nieszczerą, to już niestety nie jestem w stanie zweryfikować. Ale też czy chłopiec żałował swojego czynu, czy też nie, to nie wydawał się być jakoś ogromnie przejęty całym wydarzeniem. Był w bardzo dobrym nastroju, podśpiewywał pod nosem, a nawet przygrywał sobie na harmonijce, którą, jak się okazało, cały czas miał przy sobie w kieszeni. Jego sprawa budziła ogromne kontrowersje, bowiem oburzeni mieszkańcy po zniweczonych przez władze planach linczu wręcz domagali się tutaj sprawiedliwego wyroku. Już nawet tutaj nie chodziło o to, że sprawca zabójstwa miał 12 lat. W mniemaniu mieszkańców jedynie śmierć za śmierć byłaby w tym wypadku najwłaściwsza. Bo chłopak, nawet jeżeli młody, nawet jeżeli był jeszcze dzieckiem, to zupełnie bez motywu zabił cenionego przez miasto szeryfa. Osobę, która wiele swoich lat poświęciła na to, by strzec porządku, żeby bronić obywateli swojego miasta. A kiedy dobiega już sędziwego wieku, bo przypominam, że tutaj szeryf miał 72 lata, odpłacono mu za tym kulką w głowę. Z drugiej strony pojawiły się jednak głosy, wśród których przodowały oczywiście przedstawiciele walki o prawa dzieci, że żaden dwunastolatek, bez względu na to, czego się dopuścił, nie zasługuje na karę śmierci. Przecież to było jeszcze dziecko, które nie do końca rozumie konsekwencje swoich działań. A nawet jeśli je rozumie, to te wszystkie logiczne następstwa jego postępowania pojawiają się w jego głowie post factum. Chłopak dopuścił się przestępstwa. Włamał się do sklepu z intencją kradzieży. Ale nie zakładał, że zostanie na niej przyłapany. Słysząc głos szeryfa nawołującego do wyjścia z kryjówki, przestraszył się tego, co stanie się za chwilę. Niewiele myśląc, chwycił za broń, ale czy tutaj kierowała nim chęć zabójstwa? Raczej zadziałał tu po prostu instynkt przetrwania. Chłopak chciał zrobić wszystko, aby wyjść cało z opresji. Nie działał logicznie. Po prostu robił. I bez względu na to, po czyjej tutaj jesteście stronie i czyje argumenty bardziej do was przemawiają, to jednak decydujący głos w sprawie miał mieć biegły psychiatra. Ponieważ szybko ustalono, że rodzina Nichols ma predyspozycję do wykazywania zaburzeń psychicznych, a ojciec chłopaka przebywa na oddziale zamkniętym, to też istniała tutaj szansa, że chłopiec po prostu odziedziczył w genach tendencję do problemów z psychiką. Jeżeli psychiatra stwierdziłby u chłopca głęboką niepoczytalność, to sytuacja rozwiązałaby się poniekąd sama. Dwunastolatek nie mógłby wtedy odpowiadać za swoje czyny i można powiedzieć kolokwialnie, kontynuowałby tradycję rodzinną i podzielił los swojego ojca. Czyli trafiłby na oddział zamknięty szpitala psychiatrycznego. Ale biegli zajmujący się sprawą młodocianego przestępcy nie byli tacy pewni, czy rzeczywiście chłopiec cierpi na jakiekolwiek problemy natury psychicznej. Ale o tym dokładniej opowiem wam za moment. Póki co biegły psychiatra stwierdził, że chłopiec może odpowiadać przed sądem za swoje czyny, ponieważ w chwili zabójstwa nie występowała u niego żadna pomroczność. Czyli chłopak doskonale wiedział, co robi, a jego zbrodnia nie została popełniona w afekcie. A przynajmniej nie w takim, który gwarantowałby mu darowanie kary. I w odróżnieniu od innych moich materiałów, to tym razem nie będę was tutaj zanudzać samym procesem sądowym, bo będziemy mieli jeszcze kilka dużo bardziej interesujących wątków w tej sprawie. Co ważne, to Herbert Nichols nie został postawiony przed obliczem sądu dla nieletnich, ale za włamanie połączone z zabójstwem szeryfa Johna Wormala odpowiadał przed sądem dla dorosłych. Dwunastolatek, przypominam. I w tym sądzie dla dorosłych 39 ławników wchodzących w skład ławy przysięgłych podjęło decyzję, według której chłopiec był winny zarzucanych mu czynów. Herbert został uznany za chłopca zdemoralizowanego, który pomimo swojego młodego wieku już od najmłodszych lat łamie wszystkie zasady i normy społeczne, dopuszczając się tutaj szeregu przestępstw i wykroczeń. Na decyzję przysięgłych mogła mieć wpływ opinia babci oskarżonego chłopca, Mary Addington. Bo kobieta oczywiście pojawiła się na procesie swojego wnuka, a zapytana o jej potencjalną opiekę nad chłopcem, odparła, że nie czuje się na siłach, żeby wziąć na siebie aż tak ogromną odpowiedzialność. Zresztą, jak kobieta podkreśliła składając swoje zeznanie, w jej opinii jej wnuk jest opętany przez demona i nie ma dla niego żadnego ratunku. No takiej kochającej babci nikomu nie życzę. Herbert Nichols, pomimo zaledwie 12 lat, został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Co i tak poniekąd było w tym przypadku wygraną, bowiem przypominam, że dziecku groziła kara śmierci. Tutaj uznano, że jednak 12-latek na karę śmierci nie zasługuje. Och, jakże miłościwie, prawda? Ale pomimo tego, że chłopiec uniknął kary na krześle elektrycznym, czy też chyba przez powieszenie, bo nie wiem, czy wtedy wyroki na krześle elektrycznym były już stosowane w stanie Idaho, czy tutaj akurat w stanie Waszyngton, to w dalszym ciągu wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla zaledwie 12-letniego dziecka oburzył wiele środowisk, które walczyły o prawa nieletnich. Przedstawicielka jednej z fundacji wydała nawet takie oficjalne oświadczenie, w którym nie kryła swojego oburzenia. Jej zdaniem sprawa Herberta Nicholsa to było pogwałcenie wszelkich praw dziecka, które powinno przede wszystkim stanąć przed sądem dla nieletnich, a nie zasiadać na ławie oskarżonych jako osoba dorosła. Mówimy tutaj o 12-letnim dziecku, dla którego przebywanie w środowisku więziennym będzie po prostu destrukcyjne. Jego zderzenie się z prawdziwymi przestępcami, niekiedy nawet recydywistami, będzie działać na jego niekorzyść. Placówka dla nieletnich byłaby dla chłopca bardziej odpowiednia, bowiem kontakt z ludźmi, którzy mieli doświadczenie w pracy z dziećmi, które mają bardzo chłonny umysł, mógłby korzystnie wpłynąć na jego przyszłość. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że chłopiec nigdy nie miał żadnych dobrych wzorców w swoim życiu. Jego rodzice nigdy nie dbali o swoje dzieci. Brakowało jedzenia, brakowało ubrań, dzieci chodziły brudne i też niewykluczone, że tutaj Herbert mógł być świadkiem przemocy. Chłopiec tułał się po rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych, a jego własna babcia stosowała względem chłopca karygodne metody wychowawcze, co zostało potwierdzone później przez świadków. Sprawa Herberta Nicholsa stała się naprawdę głośna w Stanach Zjednoczonych. Na tyle głośna, że losem chłopca zainteresował się sam Edward Flanagan. Aby dobrze zrozumieć kontekst całej historii, muszę Wam nieco nakreślić, kim był Edward Flanagan. A był to duchowny katolicki, ale nie byle jaki duchowny. I nie. Od razu tutaj na wstępie zaznaczam, że postać Flanagana jest krystaliczna jak łza i nie ma żadnych dowodów na jego niecne praktyki. Więc tutaj bardzo proszę, żeby niczego mi w komentarzach nie insynuować. Ja wiem, że jego działalność, ta chwytliwa nazwa, którą zaraz Wam wypowiem, może od razu nasuwać nam pewne skojarzenia, ale akurat nie w tym przypadku. Flanagan może być naprawdę dobrym przykładem takiego duchownego z powołania, o czym zaraz się przekonacie. Edward Flanagan był irlandzkim duchownym. Nie będziemy za bardzo wchodzić we wszystkie detale jego życia, jednak mężczyzna wychowywał się w wielodzietnej, ubogiej rodzinie, co też miało wpływ na jego późniejsze życie. Aby uzyskać odpowiednie wykształcenie i przyjąć później święcenia kapłańskie, rodzice Edwarda wysłali go do Stanów Zjednoczonych. Ale oczywiście nie samego. Razem z Edwardem na podbój Ameryki wyruszyła jego siostra, a tam już czekał na nich ich starszy brat. Flanagan wielokrotnie był świadkiem, jak wszechobecna bieda wpływa na rozwój przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Zwłaszcza, że podczas jego posługi kapłańskiej w Omaha w stanie Nebraska miasto nawiedziło tornado i to nie byle jakie, bo naprawdę bardzo mocne i duże tornado. Żywioł był tak niszczycielski, że w konsekwencji zmarło 155 obywateli miasta. Wielu z nich pozostało bez środków do życia, a głowy rodzin z dnia na dzień nie tylko straciły swój dobytek, nie tylko musiały grzebać rodziny, ale wielu z nich zostało również pozbawionych pracy. Flanagan na własne oczy widział, jak nieodpowiednie środowisko wpływa destrukcyjnie na dzieci, które dorastają w takich niesprzyjających warunkach. Był jednak przekonany, że nie ma złych dzieci. Są jedynie dzieci zaniedbane. Chociaż on tutaj akurat bardziej szedł w stronę chłopców i wypowiadał się, że nie ma złych chłopców. No ale wiecie, mamy tutaj równouprawnienie, więc pozwoliłam sobie nieco zmienić jego filozofię. Ale sam Flanagan bardziej skupiał się faktycznie na chłopcach. Dlatego w pewnym momencie pochylił się nad problemem tak zwanych trudnych dzieci, które zboczyły na złą ścieżkę. Z własnej inicjatywy założył ośrodek dla chłopców pomiędzy 10 a 16 rokiem życia. Miał zresztą w tym takie małe doświadczenie, bo we wcześniejszych latach tworzył już podobne placówki, chociaż nie dla chłopców, ale tak ogólnie dla bezdomnych, gdzie wszyscy potrzebujący mogli uzyskać dach nad głową oraz jedzenie. W tym wypadku miało być podobnie. Flanagan, wiedziony wyższym celem, uzyskał zgodę biskupa diecezjalnego i pożyczywszy $90, przyjął 5 bezdomnych chłopców pod swój dach. Znaczy pod swój, to nie było do końca tak, że to był jego dom. Flanagan po prostu znalazł odpowiednie, można powiedzieć, takie mieszkanko czy też mały domek, który znajdował się przy skrzyżowaniu Dodge Street i Alei 25. Oczywiście miejsce to leżało w mieście Omaha. Ponieważ jego działalność była ogromnym sukcesem, liczba jego podopiecznych wciąż rosła. Tym samym trzeba było przenieść ten jego ośrodek w miejsce, które mogłoby pomieścić stale rosnącą liczbę wychowanków. Bo tak jak Flanagan zaczynał, mając pod swoją opieką 5 bezdomnych chłopców, tak już po kilku miesiącach wychowanków było kilkunastu, po roku kilkudziesięciu, a po kilku kolejnych latach liczba podopiecznych skoczyła do 150. Ośrodek, który po dziś dzień znany jest pod nazwą Miasto Chłopców, bo tak, ośrodek dalej istnieje, a wręcz można powiedzieć, że rozrósł się na tyle, że odpowiedników takiego Miasta Chłopców jest dzisiaj kilka i każde mieści się w innym stanie, przyjmował do siebie podopiecznych, którzy potrzebowali pomocy. Flanagan zapewniał im nie tylko miejsce do życia, ale również dbał o ich wykształcenie i zaszczepienie odpowiednich wartości chrześcijańskich. Dodatkowo chłopcy regularnie uprawiali sport, mieli nawet swoją własną drużynę futbolową, która brała udział w oficjalnych zawodach, chyba nie wiem czy międzystanowych, czy międzynarodowych, chyba bardziej międzystanowych, a wieczorem oddawali się obowiązkowej modlitwie. Poglądy Flanagana były bardzo niekonwencjonalne jak na tamte czasy. Duchowny był zresztą wielokrotnie za nie krytykowany, bo na przykład kompletnie nie pochwalał kar fizycznych. On uważał, że kluczem do sukcesu, że kluczem do serca i duszy młodych ludzi jest rozmowa. Ale nie tylko za to był krytykowany, bo innym przeszkadzało też na przykład to, że Flanagan utrzymuje takie bliskie kontakty z czarnoskórymi. I chociaż sam zainteresowany naprawdę rzadko odpowiadał na takie zaczepki, to z pełnym wyrafinowaniem pozował do zdjęć ze swoimi czarnoskórymi wychowankami oraz zapraszał do pomocy czarnoskórych duchownych. Tak, żeby wiecie, zagrać na nosie tym wszystkim osobom, które czepiają się jego metod. Raz nawet zdecydował się pouczyć swojego darczyńcę, bowiem ośrodek oczywiście utrzymywał się tutaj z datków, które pochodziły od wiernych oraz licznych sponsorów. Kiedy jeden z darczyńców zwrócił księdzu uwagę, że nie życzy sobie, aby jego pieniądze szły na wychowanie, tutaj autentyczny cytat, murzyńskich dzieci, ksiądz spokojnie, aż dosadnie odpowiedział. Przykro mi z powodu pańskiej postawy oraz z powodu tego, że odrzuca pan moją filozofię. Ci murzyńscy chłopcy są obdarzeni sercami, umysłami i duszami i są dziećmi bożymi tak samo jak pan i ja. Są naszymi braćmi w Chrystusie. Musimy bardziej przypominać Chrystusa w naszej postawie względem innych ras i wierzeń. Ksiądz obstawał więc przy swoich wartościach, nawet jeżeli oznaczało to utratę dotacji. Sami więc przyznacie, że jest to osoba, która naprawdę zasługuje na miano takiego duchownego z powołania, o czym powiedziałam wam wcześniej, czy się lubi religię katolicką, czy też nie. Flanagan mógł być wzorem do naśladowania dla innych duchownych. Przez jednych był podziwiany, przez innych krytykowany. Ale nie można odmówić mu jednego. Niemal wszyscy jego wychowankowie już nigdy nie weszli na przestępczą ścieżkę. Nawet jeżeli mieli oni problemy ze znalezieniem zatrudnienia, co kilkukrotnie było tutaj sprawdzane. Ale nie wiem, czy przez osoby pochwalające zaangażowanie duchownego, czy też przez jego przeciwników, którzy mieli nadzieję, że tym razem uda im się wbić księdzu szpilę i udowodnić, że jego działania nie są aż tak do końca w pełni skuteczne. Bo osoby nieprzychylne Flanaganowi głosiły, że jego miasto chłopców naprawdę jest miastem zwykłych kryminalistów. Ksiądz Flanagan szybko zyskał popularność i stał się swojego rodzaju katolickim celebrytą. Udzielał wywiadów, angażował się w wiele akcji pomocowych oraz nawiązywał kontakt z wysoko postawionymi politykami. Nic więc dziwnego, że zwrócił on uwagę na głośną sprawę Herberta Nicholsa. I przepraszam was za mojego kota w tle, ale właśnie sobie marudzi pod drzwiami, ponieważ musiałam go wygonić z pokoju, bo strasznie mi tutaj hałasował i jest w tym momencie bardzo niepocieszony. Ale nie bójcie się, przeproszę go potem za to. Kiedy do jego uszu doszła informacja, jaką decyzję w sprawie Herberta podjął sąd okręgowy, który tutaj przypominam skazał 12-letniego chłopca na dożywotne odosobnienie, Flanagan akurat przebywał w szpitalu. Decyzja sądu tak go zbulwersowała, że duchowny, nie bacząc na stan swojego zdrowia, wręcz wyskoczył ze szpitalnego łóżka, przebrał się z piżamy i pierwszym pociągiem ruszył do stanu Waszyngton. Edward Flanagan zgłosił się do gubernatora stanu Waszyngton z prośbą o przyznanie mu praw do opieki nad małoletnim Herbertem Nicholsem. Uważał, że jego miasto chłopców jest idealnym miejscem dla małoletniego zabójcy szeryfa. Jak argumentował? Chłopiec jest tylko ofiarą nieprzychylnych zbiegów okoliczności, zupełnie tak jak tysiące dzieci przebywających w więziennych murach. Zapytany o to, jak wyobraża sobie przemianę tak trudnego chłopca jak Nichols w osobę, która miałaby w przyszłości nie zagrażać społeczeństwu, z serdecznym uśmiechem odpowiedział: zrobię dokładnie to samo, co zrobiłem z 3000 innych trudnych dzieci, które zostały powierzone w moją opiekę. Po pierwsze, automatycznie odrzucę założenie, że jest on trudnym dzieckiem. Będę z nim rozmawiał o wszystkich rzeczach, jakie interesują chłopców w jego wieku. Później, kiedy uzyskam już jego zaufanie, powiem mu: Herb, wiesz co? Ludzie mówią mi, że jesteś trudny. Ale ja tak wcale nie uważam. Myślę, że jesteś fajnym gościem, z którym mógłbym się zaprzyjaźnić. Jednocześnie, tu już oczywiście nie cytat, ksiądz podkreślił, że nie wie, czy te słowa pozwoliłyby mu się wkupić w łaski Nicholsa, ale nawet jeśli tak by się nie stało, to chłopak będzie miał naprawdę dobre warunki do życia. Będzie jadł zdrowe posiłki, miał czyste i wygodne miejsce do spania, będzie uprawiał sport i będzie chodził do normalnej szkoły. Może nawet, gdyby Herbertowi spodobała się gra w futbol, Flanaganowi udałoby się zaprosić do ośrodka jakiegoś popularnego futbolistę, który nie tylko spotkałby się z chłopakiem osobiście, ale i pokazałby mu na własnym przykładzie, że warto podążać za swoimi marzeniami, że warto wkładać wysiłek w to, co daje mu radość i spełnienie. Ale podążając ścieżką dobra, a nie zła. Bo jeżeli pójdzie ścieżką zła, to jedyne, co osiągnie, to niewygodną pryczę w więziennej celi. Jeżeli futbol tutaj nie podziała, to Flanagan miał jeszcze inne alternatywy. Tak jak wspomniałam, to był naprawdę taki ksiądz celebryta. On utrzymywał kontakty z wieloma, naprawdę wieloma osobistościami świata amerykańskiego. Zwłaszcza ze świata sportu. Osobiście znał bejsbolistę Babe Ruth oraz boksera Jacka Dempsey'a. Był pewien, że tutaj uda mu się znaleźć dziedzinę sportu, która w jakiś sposób zainteresuje chłopca, a wówczas zaprosi do ośrodka jakiś autorytet w tej dziedzinie. A kontakt z nim na pewno tutaj by wpłynął na Herberta pozytywnie. Kolejnym krokiem, jaki Flanagan zamierzał zastosować, był kontakt Herberta z pozostałymi wychowankami miasta chłopców, co jest tutaj raczej dość oczywiste i chyba byłoby nawet nieuniknione. Ale Flanagan miał też tutaj wyższą intencję, bo uważał, że jeżeli Herbert nie wyciągnąłby sam pozytywnych wniosków, to na pewno przykład pozostałych chłopców przybywających w ośrodku by go nakierował. Herbert na pewno zaprzyjaźni się z którymś z wychowanków, a ten opowie mu o tym, że Flanagan ma względem nich jak najszczersze zamiary, a jego działania mają dobry wpływ na ich przyszłość. Jak więc widzicie, duchowny miał naprawdę wiele pomysłów na to, jak wpłynąć na młodego człowieka. Na moje oko to jego praktyki zahaczały nawet delikatnie o manipulację, jednak jego intencje były tutaj jak najszczersze, więc nie będę się czepiać. Flanagan naprawdę głęboko ubolewał nad losem pokrzywdzonych dzieci i wiedział, że ich problem leży głębiej. W odróżnieniu od innych nie widział jedynie skutku, a skupiał się na odnalezieniu przyczyny problemu. Zamiast karać za złe zachowanie, wolał pochylić się nad dzieckiem sprawiającym problemy i odkryć źródło jego zachowania. Jak sam mówił, za wszystko winie nasz styl życia. Żyjemy zbyt szybko. Za bardzo skupiamy się na pieniądzach i aspekcie moralnym. Zbyt dużo jest rozbitych domów. Zbyt wiele dzieci błaga o zainteresowanie. Każdy chłopiec jest potencjalnym kryminalistą lub potencjalnym prezydentem. To wszystko zależy od warunków jego życia. Edward Flanagan był uparty. Jawnie opowiadał o swoich zamiarach, kontaktował się z prasą i próbował tutaj wywrzeć naprawdę ogromny nacisk na gubernatora stanowego. Jednak wciąż spotykał się z odmową. Flanagan argumentował, że dla chłopca wciąż jest jeszcze szansa. Jednak im dłużej pozwala mu się przebywać wśród kryminalistów, tym jest ona coraz mniejsza. Jak sam pisał, jeżeli nie dopuścicie lekarza do chorego pacjenta tak długo, aż jego choroba stanie się nieuleczalna, lekarz nie ma żadnych szans, by pomóc choremu. W tym wypadku ja jestem lekarzem, a Herbert Nichols pacjentem. Napisał nawet otwarte listy do gubernatora stanu Waszyngton, które przedrukowywały wszystkie ważne dzienniki. Tak brzmiał jego, moim zdaniem, najważniejszy fragment. Mam nadzieję, że nie będziecie trzymać tego nieszczęsnego chłopca za więziennymi murami. Mogę zabrać go do swojego przybytku, by cieszył się świąteczną kolacją wigilijną z resztą chłopców w moim domu. Proszę, nie popełnijcie tego błędu i nie trzymajcie go za kratami ani chwili dłużej, ponieważ następne miesiące w tym środowisku wywrą na nim taki wpływ, że zmiany, jakie w nim zajdą, mogą być już nieodwracalne i zaważą na całym jego życiu. Dlaczego tutaj Flanagan mówił o wieczerzy wigilijnej? Ano dlatego, że był to akurat czas przedświąteczny, był to dokładnie mówiąc 20 grudnia. Flanagan podkreślał, że ogromnie zależy mu na losie 12-letniego zabójcy, jednak w najbliższych dniach musi wrócić do swoich podopiecznych. Jest to bardzo ważny czas dla nich jako dla katolików, więc nie może zostawić wszystkich chłopców, których ma pod swoją opieką, pod swoimi skrzydłami, tak samopas w tak bardzo istotnym dla nich czasie. Miał jednak ogromną nadzieję, że nie wróci sam, a obok niego usiądzie Herbert Nichols. Niestety, po raz kolejny spotkał się z odmową. Tak oto skomentował ten fakt. Cytat tutaj nie jest dosłowny, ale zależało mi na tym, żeby oddać wam tutaj cały wydźwięk tej wypowiedzi. Muszę przyznać, że jestem głęboko rozczarowany decyzją gubernatora, jednak nie żywię do niego żadnej urazy. Nie mogę uwierzyć, że gubernator Hartley samodzielnie podjął decyzję o nieudzieleniu Nicholsowi zwolnienia warunkowego. Uważam, że ma on bardzo złych doradców. Jeżeli jednak podjął swoją decyzję całkowicie samodzielnie, to myślę, że był to jego polityczny strzał w stopę. Ta wypowiedź zapoczątkowała taką małą medialną wojnę pomiędzy Flanaganem a gubernatorem stanu Waszyngton, bowiem ten drugi poczuł się głęboko urażony i również postanowił publicznie skomentować całą tę sytuację. Tak wyglądała jego wypowiedź. Wielebny Edward Flanagan w podpisanym oświadczeniu skierowanym do prasy z Omaha w stanie Nebraska ponownie demonstruje swoje lekceważenie faktów w sprawie Herberta Franklina Nicholsa Jr., zabójcy szeryfa Johna Wormela. W swoim oświadczeniu ojciec Flanagan stwierdza: Gubernator Hartley oświadczył, że doświadczeni eksperci doradzili mu, że Herberta nie da się już uratować. Gubernator Hartley nie złożył takiego oświadczenia ani bezpośrednio, ani przez osoby do tego upoważnione. W moim liście do księdza Flanagana, po zapoznaniu się z historią tej sprawy, napisałem: w świetle wszystkich znanych nam faktów oczywiste jest, że ława przysięgłych i sędzia pierwszej instancji wykazali się roztropnością i rozmysłem, umieszczając tego chłopca w miejscu, w którym będzie prawnie pozbawiony wolności do czasu przeprowadzenia odpowiednich badań psychiatrycznych mających na celu określenie jego zdolności do życia w społeczeństwie. W tym samym liście do Flanagana powiedziałem także: według opinii biegłych psychiatrów, mających wieloletnie doświadczenie w podobnych przypadkach, przebywanie Herberta Nicholsa na wolności nie jest obecnie bezpieczne. Gubernator podkreślił również, że to nie jest tak, że chłopak przebywa wśród dużo starszych i bardziej doświadczonych od niego przestępców. Wręcz przeciwnie, jest od nich odseparowany, a jego codzienność, chociaż za murami więziennymi, niewiele odbiega od życia jego rówieśników. Chłopak miał nawet uczęszczać do szkoły, ale nie wiem, czy odbywało się to na zasadzie, że po prostu nauczyciele przychodzili do chłopaka i tam przepracowywali z nim odpowiedni materiał, czy placówka więzienna po prostu posiadała coś na kształt liceum, no bo raczej chłopak nie otrzymywał codziennych przepustek i nie biegał z tornistrem do pobliskiej szkoły. O wypowiedź w sprawie pokusił się również prokurator wnosząc oskarżenie przeciwko Herbertowi Nicholsowi. Ten chłopiec naprawdę wie, jak podejść człowieka. Odwoła się do waszego współczucia i wzbudzi waszą sympatię. Musicie jednak mieć z tyłu głowy, że pod płaszczem całej tej uprzejmości, pozorną szczerością, jest to chłopiec przewyższający intelektualnie dzieci w jego wieku. Będzie kłamał, kradł i zabijał, co jest najgorszą kombinacją zagrażającą bezpieczeństwu naszego społeczeństwa. Wypowiedział się również biegły psychiatra, no bo a jakże, jak już wszyscy to wszyscy. On z kolei sklasyfikował Herberta Nicholsa jako psychopatę ustrojowego, co jest dość trudnym do wyjaśnienia terminem. Dlatego też, że prawdopodobnie ten termin już nie funkcjonuje. Ale tak najprościej mówiąc, to cytując tutaj za Władysławem Sztyrlingiem, są to takie anomalie wieku dziecięcego, które nie stanowią jeszcze rozwiniętych w pełni i wyraźnie określonych chorób umysłowych, ale stoją do pewnego stopnia na pograniczu pomiędzy psychicznym zdrowiem a psychiczną chorobą. A przynajmniej tak zapatrywano się na ten temat jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku. Jak wspomniałam nieco wcześniej, to obecnie ten termin raczej już nie funkcjonuje, a przynajmniej ja się z nim nigdy nie spotkałam. Historia, ten cały konflikt zakończył się tak, że chłopiec nie uzyskał zwolnienia warunkowego, Flanagan do miasta chłopców wrócił samotnie, a Herbert spędził święta Bożego Narodzenia w więzieniu. Zdaje się nawet, że dwunastolatek nie był w ogóle świadomy tego, że stał się przyczyną wojny pomiędzy znanym w Stanach duchownym celebrytą a gubernatorem stanu Waszyngton. Co się zaś tyczy tego wspomnianego przez Flanagana politycznego strzału w stopę, to kaznodzieja miał tutaj stuprocentową rację. Podczas wyborów, które odbyły się rok później, Hartley przegrał. Funkcję gubernatora stanu Waszyngton od roku 1933 miał sprawować Clarence Martin. Była to nowa nadzieja i dla chłopaka, i dla Flanagana, który pomimo tego upływu czasu wciąż pamiętał sprawę Herberta i nie zamierzał tutaj odpuszczać walki o chłopca. Martin tutaj co prawda również postanawiał nie zwalniać chłopca z więzienia, jednak osobiście zainteresował się jego przypadkiem. Powiedziałabym, że odwiedzał chłopaka w jego celi, ale wówczas bym was tutaj okłamała. Bo chociaż rzeczywiście Herbert został umieszczony w instytucji więziennej, to wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta jego historia jest naprawdę szczególna. Dlatego kontakt chłopaka z pełnoletnimi więźniami nie tylko został ograniczony do minimum, ale wręcz można powiedzieć, że Herbert zupełnie nie miał z nimi kontaktu. I chociaż teoretycznie był więźniem, to miał bardzo komfortowe warunki pobytu. Specjalnie dla chłopca, tuż obok wieży strażniczej, wybudowano małą, drewnianą chatę. W dnie Herbert spędzał czas w towarzystwie strażników więziennych, a noce spędzał samotnie. nigdy nie podjął się próby ucieczki. Nawet posiłków nie spożywał na stołówce w towarzystwie pozostałych osadzonych. Wszystkie śniadania, obiady i kolacje chłopak jadł wśród osób zatrudnionych w instytucji więziennej. Jego kontakt z kryminalistami naprawdę został ograniczony do minimum. Owszem, w takich warunkach, w jakich przebywał Nichols, nie dało się całkowicie pozbawić go tego kontaktu. Ale czyniono wszystko, by był on jak najbardziej komfortowy, a blisko chłopaka dopuszczano jedynie dokładnie wyselekcjonowanych osadzonych. Chociażby takich, którzy mogli mu coś zaoferować. Bo to, że ktoś znalazł się za krakami, to jeszcze nie oznaczało, że do szpiku kości był złym i niewykształconym człowiekiem, prawda? Ci więźniowie, którzy brali czynny udział w akcjach resocjalizacyjnych i mieli ku temu jakieś warunki, udzielali chociażby Herbertowi prywatnych lekcji z różnych dziedzin naukowych. Czyli inaczej mówiąc, byli kimś w rodzaju jego korepetytorów. Cały ten wysiłek, to odosobnienie Nicholsa, to odseparowanie go od innych więźniów, naprawdę się tutaj opłacił. Co dość ironiczne, Herbert rozkwitł za murami ośrodka zamkniętego. Stał się zapalonym czytelnikiem, ukończył szkołę średnią, a nawet zdołał zdać egzamin końcowy, takiego właśnie egzaminu po szkole średniej, czyli coś na kształt naszej matury. Ale tak się zapalił do nauki, że na tym nie poprzestał. Herbert rozpoczął studia na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Co prawda oczywiście nie mógł żyć jak każdy inny student, nie mógł chodzić do koledżu, nie mógł sobie zamieszkać w akademiku, ale i tutaj znalazł dobrą alternatywę. Po prostu pobierał nauki w formie korespondencyjnej. Kiedy Herbert ukończył 20 lat, pozostali więźniowie zaczęli zazdrościć mu tego szczególnego traktowania. No bo dlaczego akurat on ma żyć w takich luksusach, jak na więzienne standardy oczywiście, a oni skazani są na życie w zimnej celi? No dobrze, no Herbert trafił do więzienia jako jeszcze dziecko, 12-letni chłopak, ale przecież już dawno jest pełnoletni, prawda? Sytuacja miała być tak napięta, że Herbertowi groził lincz ze strony pozostałych osadzonych. A ponieważ wkrótce kończyła się kadencja gubernatora Martina, który przez ten cały czas naprawdę utrzymywał stały kontakt z najmłodszym skazanym na dożywocie, mężczyzna postanowił, że przed swoim odejściem zapisze się jeszcze w historii. Co postanowił zrobić gubernator? Ano podpisać jeden z ostatnich swoich dokumentów. A tym dokumentem było ułaskawienie Herberta Nicholsa. Zanim jednak chłopak, a w zasadzie już dorosły 20-letni mężczyzna, został wypuszczony na wolność, odbył jeszcze 14-miesięczne badania w szpitalu psychiatrycznym Eastern State Hospital w stanie Waszyngton. Oczywiście główną ideą badań było sprawdzenie stanu psychicznego Nicholsa i ustalenie, czy mężczyzna rzeczywiście z sukcesem odbył proces resocjalizacyjny i może wrócić do życia w społeczeństwie, już nikomu tutaj nie będzie zagrażał. Ale nie tylko. Gubernator wiedział, że aby zasymilować się ze społeczeństwem, aby znaleźć dobrą i stałą posadę, a być może i w przyszłości założyć własną rodzinę, Herbert musiał jeszcze ukończyć parę kursów. No, może niekoniecznie musiał, ale na pewno byłoby to dla niego korzystne. Dlatego w trakcie pobytu w szpitalu psychiatrycznym Herbert Nichols ukończył kurs na prawo jazdy, pracował w szpitalnej bibliotece oraz powoli w takich warunkach kontrolowanych wychodził na swoje pierwsze samodzielne spacery, już bez kontroli nikogo. Kiedy nie było już żadnych przeciwwskazań, Nichols oficjalnie uzyskał warunkowe zwolnienie z więzienia. Był wówczas 7 stycznia 1941 roku. Herbert spędził w odosobnieniu niecałe 10 lat. Przypadek Herberta Nicholsa zasługuje na szczególną uwagę. Nie tylko dlatego, że był on najmłodszą osobą skazaną na karę dożywotniego pozbawienia wolności w stanie Waszyngton, a niektóre źródła twierdzą, że nawet i w całych Stanach Zjednoczonych, ale również dlatego, że jest on doskonałym przykładem na to, że odpowiednia resocjalizacja w niektórych przypadkach naprawdę działa. Udział Martina w życiu Herberta Nicholsa nie skończył się jedynie na akcie ułaskawienia. Były gubernator załatwił zwolnionemu więźniowi miejsce pracy, dzięki czemu tak naprawdę Nichols już na starcie mógł rozpocząć nowe życie. Co prawda tutaj to zatrudnienie nijak się miało do jego kwalifikacji czy do jego zainteresowań, bowiem była to praca w warsztacie samochodowym. No ale wiecie, zawsze lepiej mieć jakiś punkt zaczepienia. Ponieważ jednak ta praca nie leżała w granicach zainteresowań Herberta, mężczyzna dość szybko zakończył współpracę z właścicielem zakładu. Ale spokojnie, tutaj nie było żadnych wielkich kłótni, to było rozstanie pokojowe, po prostu Nichols stwierdził, że nie jest to praca, o jakiej by marzył. Ale na przestępczą ścieżkę już nie wrócił. Kolejną posadę znalazł w dziale księgowości w stoczni Tacoma. I chociaż w tym miejscu zdecydowanie bardziej realizował się zawodowo, to po zakończeniu wojny zakład został zamknięty, a Herbert ponownie zasilił szeregi bezrobotnych. Ale i tym razem nie poszedł na łatwiznę. Nie poddał się. Po prostu poszukał dalej. Aby odnaleźć swoją wymarzoną posadę, przeniósł się nawet do stanu Kalifornia, gdzie udało mu się znaleźć posadę w jednej z głównych amerykańskich wytwórni filmowych. 20th Century Fox. Z małego miasteczka w stanie Waszyngton przeniósł się więc do Hollywood. I to był strzał w dziesiątkę, bowiem to właśnie tam Nichols pracował do późnej starości. Mężczyźnie udało się również założyć rodzinę. Według oficjalnych doniesień ożenił się i miał syna, któremu nadał imię, uwaga, ciekawe czy skojarzycie, John. Co wnikliwsi pewnie wiedzą, o co tutaj chodzi. I chociaż nie wiadomo, czym kierował się tutaj Nichols, czym kierował się mężczyzna, natomiast imię jego syna było takie same jak imię szeryfa Johna Wormella. Prawdopodobnie, ale jest to oczywiście tylko spekulacja, imię jego syna zostało nadane właśnie po to, aby uczcić tutaj pamięć mężczyzny, którego Herbert w dzieciństwie zamordował. Bo według relacji pozostałych członków rodziny, Herbert naprawdę do końca swoich dni mierzył się z ogromnym poczuciem winy. Pomimo tego, że mijały lata, pomimo tej resocjalizacji, pomimo wyjścia na wolność i można powiedzieć wyjścia na prostą, to wydarzenia z 1931 roku wciąż do niego wracały. On sam, choć na pozór żył całkiem normalnie, nie potrafił w pełni pogodzić się z tym, że ma na sumieniu życie człowieka. Herbert Nichols zmarł na atak serca w 1983 roku. Nigdy nie wyjawił swojemu synowi prawdy na temat swojej przeszłości. Jego bracia, z którymi Herbert odzyskał kontakt w dorosłych latach, wyznali później, że ogromnie ciążyła mu ta tajemnica. Zresztą nie tylko tajemnica, ale cała ta sytuacja z przeszłości. Herbert miał im kiedyś powiedzieć, że tutaj cytat: nie ma większej kary niż życie z powracającym koszmarem, tajemnicą, której nigdy nie wyjawiłem nawet ukochanemu synowi. A to jest karą znacznie większą niż jakiekolwiek ludzkie prawo. O zabójstwie szeryfa Wormella John Nichols dowiedział się już po śmierci ojca. Dziennikarz zainteresowany historią Herberta skontaktował się tutaj z mężczyzną, zupełnie nie wiedząc, iż przez te wszystkie lata John żył w niewiedzy. Tym samym, nieco przez przypadek, wyjawił rodzinie tajemnicę ich zmarłego krewnego. Służba Johna Wormella została upamiętniona po 80 latach. W roku 2011, równe 80 lat po morderstwie, w mieście Assateague City stanął pomnik byłego szeryfa. Część jego dzieci i wnuków kontynuowała później jego służbę, również wstępując w szeregi służb mundurowych. Podobno historia dziadka i pradziadka, który zginął na służbie, jest u nich przekazywana z pokolenia na pokolenie. I chociaż dzisiejsza historia pochodzi z waszej ulubionej serii, czyli Dzieci, które czyniły zło, to jednak wydaje mi się, że jest ona zupełnie inna niż wszystkie. Tutaj mamy pełny obraz sytuacyjny. Wiemy, co się stało później z Herbertem, wiemy mniej więcej, jakie przemyślenia miał na ten temat i jak na niego wpłynął proces resocjalizacji. Dlatego też jestem ogromnie ciekawa, co wy sądzicie o przedstawionej dziś sprawie. Jakie są wasze przemyślenia, Czy uważacie, że resocjalizacja w niektórych przypadkach rzeczywiście działa? Co myślicie o zbrodniach popełnianych przez tak młode osoby, przez po prostu małe dzieci, można powiedzieć? I czy skazywanie 12-letniego chłopca na karę dożywotniego pozbawienia wolności nie jest według Was czasem zbyt surowym wyrokiem? Bo chociaż postać Herberta była postacią niejednoznaczną, część osób tutaj twierdziło, że chłopak manipulował otoczeniem, co też może być prawdą, ale jednocześnie wydaje mi się, że był to jego taki system obronny, który chłopak musiał w sobie po prostu stworzyć, aby przetrwać w niesprzyjających mu warunkach. Jak widzimy na podstawie jego późniejszego życia, odpowiednio ukierunkowany, żył normalnie, żył tak jak każda inna osoba w społeczeństwie. Co też tutaj jest dobrą taką furtką do otwarcia dyskusji na temat tego, jak nasze dzieciństwo, jak warunki, w których przebywamy, wpływają na nasz charakter, na kształtowanie się naszego późniejszego charakteru. Na szczególną uwagę też zasługuje tutaj właśnie postać Edwarda Flanagana, który jest elementem bardzo dobrze pokazującym, iż nie każdy ksiądz, który przewija się w historii, jest tym takim złym. Bo zazwyczaj, kiedy mówimy tutaj o postaci księdza, to okazuje się, że duchowny zwykle miał coś na sumieniu. A tutaj mamy taką miłą odskocznię, bo Flanagan był naprawdę osobą z powołania, która czuła w sobie poczucie misji i tą misję spełniała. Z tego co wiadomo, to chyba nawet całkiem skutecznie. Mamy więc dzisiaj naprawdę dużo rzeczy do przedyskutowania w komentarzach. Jestem więc bardzo ciekawa wszystkich Waszych przemyśleń. I bardzo Was znowu przepraszam za wszystkie różne dziwne dźwięki w tle, ale kto mnie śledzi na Instagramie, ten wie, że niestety różnie u mnie ostatnio bywa. Jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się dzieje w tle, jak wygląda tworzenie tego podcastu od zaplecza, to oczywiście zapraszam Was na Instagrama, tam bardzo często w swoich relacjach uchylam Wam tego rąbka tajemnicy. Tajemnicy w cudzysłowie oczywiście, bo to żadna tajemnica. Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii, dziękuję za wszystkie kawy postawione mi na serwisie Buy Coffee. Jeżeli macie taką ochotę, to oczywiście byłoby mi bardzo miło, gdybyście się podzielili taką małą dotacją właśnie na wspomnianą kawę albo knebel dla kota. Ja na spoko żartuję, nie będę go kneblować tutaj, żadne zwierzę nie ucierpi. Ale jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, moją pracę, to oczywiście będę Wam za to bardzo wdzięczna. Możecie też zostawić po sobie łapkę w górę, możecie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja już teraz zapraszam Was na kolejną sprawę i mam nadzieję, że tym razem podcast powstanie bez żadnych większych utrudnień. Trzymajcie ciepło i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.